Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rębas. To jest audycja cotygodniowa z naszą geriatrą, internistką, doktor Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską. Kłaniam Panią.
Dzień dobry Państwu. Kłaniam trochę się mi odpuszcza, ale dzisiaj w emocjach tutaj przyjechałam.
W emocjach, tak?
W emocjach, bo i temat emocjonujący.
Temat emocjonujący, bo dzisiaj chcielibyśmy Państwa zainteresować takimi zagadnieniami. Właściwie to nie jest jeden temat. To jest kilka zagadnień. Zaczynamy od tego, czy opieka nad seniorem w Polsce to duży problem. I zaczynamy od tego tematu, dlatego że pani doktor była ostatnio w jednej z prywatnych stacji telewizyjnych gościem i posypało się mnóstwo po tym programie komentarzy. Bardzo właśnie takich związanych z tym.
Na szczęście różnych, ale
na jaką formę opieki państwa w Polsce mogą liczyć seniorzy, i to były bardzo ostre komentarze. Pani doktor dzisiaj wpadła do studia tutaj rozemocjonowana i chciałaby właśnie też z państwem razem zastanowić się, jeżeli państwo możecie, to oczywiście włączcie się do tej dyskusji, co to znaczy opieka w Polsce nad seniorem, czy to duży problem i właściwie z jakiej formy pomocy państwa mogą korzystać seniorzy. I przejdziemy po prostu do kolejnych naszych tematów w drugiej części audycji, ale zaczniemy właśnie od tego, pani doktor. To jest ten temat pierwszy. Na jaką formę opieki państwa w Polsce mogą liczyć seniorzy? Czy w ogóle jest taka forma i czy w ogóle jest jakaś taka...
Najlepiej jeszcze taką, żeby była chociaż częściowo finansowana przez państwo. Chociaż częściowo, prawda? No to nie ma.
Jakieś
nie ma
programy opieki pomocowe?
No może i są, ale jest ich za mało. Tak?
Dla rodzin?
Dla rodzin w ogóle nie ma. Tak, dla rodzin są ewentualnie stowarzyszenia, które działają wspierająco. Tak? Teraz jest opieka wytchnieniowa, ale wiecie państwo, jakby to też jest kropla w morzu. Poza tym opieka wytchnieniowa to są 2-3 tygodnie i ten senior wraca z powrotem do swojej rodziny. Bo mówimy o opiece wytchnieniowej dla wszystkich, nie tylko dla seniorów, ale także na przykład dla rodziców czy opiekunów niesprawnych ludzi młodych, którzy też wymagają całodobowej opieki. I to jest zupełnie taka sama sytuacja. Natomiast jakby nie ma czegoś takiego, jak opieka, w cudzysłowie mówiąc, na NFZ dla seniora. To są wszystko częściowo odpłatne. Oczywiście w różnym koszcie, też czasami w zależności od uposażenia tego seniora, ale to są wszystko formy opieki płatnej. A jakby, zobaczcie proszę, jeżeli rodziny nie stać na to, żeby zatrudnić opiekuna prywatnie, czy nie stać na dom opieki, to rodzina bierze to sam ten balast, ze świadomością mówię balast, na siebie. Bo wcześniej czy później taka opieka długoterminowa w wykonaniu rodziny odbije się na tej rodzinie.
Ja państwa zachęcam do tego, żebyście napisali, jak wy widzicie tą długoterminową opiekę nad seniorem. Tak,
no naprawdę. Bo nie mówimy o tygodniu, wiecie, dokładnie. Przez tydzień to jest sprint. Przez tydzień czy 2 tygodnie wyjazdu kogoś, to my się zepniemy, sprężymy i się w sposób piękny tym seniorem możemy zająć.
Nasz numer SMS-owy to 603-06-06-06. Może państwo podsuniecie jakieś propozycje, jakie programy pomocowe powinny powstać dla rodzin opiekujących się seniorami i czy opieka nad seniorem w Polsce to duży problem i co to znaczy w ogóle opiekować się seniorem. Pani doktor, mamy duży problem z tymi ludźmi, którzy wchodzą już w ten wiek, prawda?
Duży.
Ja tak właśnie się zastanawiam, jak dzisiejsi 60-latkowie mogą opiekować się swoimi 80-90-letnimi rodzicami. Z jakiej formy państwa mogą korzystać? Bo to też jest duży problem, bo my tak naprawdę nie rozmawiamy już o tych 60-latkach, ale o tym, jaką oni opiekę zabezpieczają i są w stanie dać tym swoim rodzicom i bliskim.
Znaczy, mnie najbardziej, wiecie państwo, przeraża to, że mamy świadomość, że seniorów jest coraz więcej, że jesteśmy państwem, które się starzeje. Że statystyki jakby nie kłamią, tak? I my wiemy, co nas w najbliższych latach czeka.
To przypomnijmy,
wiemy,
może
że seniorów będzie coraz więcej, że do 2050 roku, czyli raptem za te 30 lat, albo nawet już w 35 roku, czyli raptem za 11 lat, będzie sytuacja taka, że na jedną osobę młodą będzie przypadało dwie osoby starsze, dwóch seniorów. Po pierwsze, wiecie państwo, już nawet nie chcę myśleć o ZUS-ie, czyli o tym, jakie będą uposażenia osób, które całe życie płacą podatki, to jestem ja, to jest moja rodzina, to są moi przyjaciele, to jest moje pokolenie, tak? I to po pierwsze to przeraża, a po drugie, wiecie państwo, gdzie się zwrócić o pomoc? Bo to, o czym myśmy tam rozmawiali w tej stacji, było między innymi o tym właśnie, jak sobie byśmy marzyli, żeby była zorganizowana opieka, taką trochę ideę fix, opieka dla seniorów. I nie ma genialnego pomysłu na to, jeżeli państwo jest za biedne. A bądźmy szczerzy, no po prostu te pieniądze... Oczywiście, zaraz ktoś podniesie głos, że była wypłacana trzynastka, czternastka. Ale czasami ta trzynastka czy czternastka pozwoliła tym seniorom spiąć delikatnie budżet i kupić na przykład leki. Bo senior nie wyda pieniędzy na swoje zbytki, czyli nie pojedzie najpierw na wakacje, a potem kupi leki. Tylko wszystko opłaci wyda na leki albo zostawi dla swojej rodziny.
Opłaci rachunki, pani
opłaci doktor. Rachunki, bo płaci regularnie. Tak? Oczywiście, jeżeli ktoś całe życie żył z pomocy społecznej, to i na starość będzie z tej pomocy społecznej żył, ale to nie jest, powiedziałabym, obraz przeciętnego seniora. Przeciętny senior jest pracusiem, bo się urodził w latach 30., 40. czy 50. Ubiegłego stulecia. I ma teraz 60, 70, 80 lub więcej lat i zdarzyło się tak, że całe życie pomagał swoim bliskim, a teraz on potrzebuje pomocy. I co się dzieje? I możemy mu zaproponować pomoc z MOPS-u, która jest płatna. Możemy mu zaproponować ZOL, czyli Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, jeżeli ma do tego wskazania. Ale ZOL-i jest bardzo mało, w związku z czym termin oczekiwania jest około roku.
I to też konkretnej grupy osób dotyczą ZOL-e, prawda?
Tak, dokładnie. Czyli kogoś, kto nie wymaga szpitala, ale nie nadaje się do mieszkania w domu.
Samodzielnie.
A większość pacjentów to jest taka grupa, która mogłaby mieszkać w domu, tylko wymaga nadzoru, stałego 24-godzinnego nadzoru. Bo wiem z doświadczenia, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć każdego zachowania seniora, zwłaszcza jak jest jeszcze choroba otępienna. I on jest w stanie zrobić naprawdę taki numer, w którym sobie sam zrobi krzywdę.
Ja ciekawa jestem, jak państwo sobie w ogóle radzicie z tą opieką nad seniorami, jak ją organizujecie, jak opiekujecie się swoimi seniorami, jak nauczyliście się opiekować tymi seniorami. I pani doktor, czy opieki nad seniorem też trzeba się nauczyć? To taka jakby skręt w kierunku rodzin, bo my rozmawialiśmy tutaj o formie opieki państwowej, ale ja tak właściwie chciałabym teraz troszeczkę porozmawiać jeszcze przez kilka minut na temat tego, że w tej sytuacji, w której my jesteśmy demograficznej, politycznej, finansowej, ekonomicznej naszego kraju, to tak naprawdę my będziemy się sobą sami musieli zainteresować. I jeszcze raz zachęcam państwa do tego, żebyście napisali do nas 603-06-06-06, jak taką opiekę sobie organizujecie wzajemnie. No bo przecież mieszkacie w rodzinach wielopokoleniowych i na przykład macie kogoś pod swoją opieką. Czy my możemy się tego nauczyć? Czego się przede wszystkim najtrudniej nauczyć, pani doktor?
Znaczy ja myślę, że nie jesteśmy, po pierwsze nie jesteśmy, nie wszyscy są stworzeni do opiekowania się osobą starszą.
Nauczeni.
Po pierwsze nie jesteśmy nauczeni, ale też nie jesteśmy stworzeni. Są osoby, które lepiej współpracują z młodszymi, są stworzone do pracy z dziećmi i są osoby, które lepiej się czują w opiece nad osobą starszą. Są nasze jakby predyspozycje psychiczne, mentalne, uwarunkowane genetycznie albo wypracowane przez środowisko, w którym żeśmy przebywali. Natomiast wiecie państwo, opieka nad osobą młodszą, czyli nad dzieckiem, jest tak samo trudna, ale daje nadzieję. Tak? Tam idziemy ku dobremu. Możemy to dziecko czegoś nauczyć. Mówię o zdrowym dziecku oczywiście. Możemy to dziecko czegoś nauczyć. To dziecko nam się odwdzięcza, przytula nas, mówi, że kocha. A osoba starsza bardzo często, po pierwsze, w tej opiece wiemy, że nie osiągniemy celu, czyli nie nauczymy go nowych rzeczy, bo jego umysł i mózg już nie są w stanie przyswoić nic nowego, że będzie tylko gorzej i że tak naprawdę zmierzamy z tym starym człowiekiem do jego końca.
Straszna taka świadomość.
Straszna. Straszna. I ja, wiecie państwo, jakby jeszcze parę lat temu, pracując jako geriatra, bez takiego tłumu ludzi i takiego natłoku pacjentów, być może pewnych rzeczy nie dostrzegałam. Natomiast teraz w tym natłoku, w tej takiej dezorientacji wśród opiekunów, w tym, że nie ma się gdzie zgłosić ten opiekun, nie ma kogo prosić o pomoc, w takiej bezradności, bo naprawdę ludzie bywają bezradni, bo są nagle sytuacja rodzinna się zmienia. Typu, umiera jedno z rodziców i to drugie zostaje samo. I teraz jak ono jest samo, to nagle się okazuje, że jest kompletnie bezradne w codziennej rzeczywistości.
Na czym polega taka bezradność seniora,
który zostaje... Na przykład nie umie zrobić zakupów.
Który zostaje sam, na przykład, w domu.
Tak, po pierwsze jest w żałobie, bo stracił kogoś bliskiego, czyli ma objawy depresji. Po drugie, wiecie państwo, czasami jest też tak, że nam jest wygodniej jako młodszemu pokoleniu żyć w nieświadomości, co nasi rodzice robią, czy nasi dziadkowie, którymi się zajmujemy.
Po prostu nie chcemy wiedzieć.
Nie chcemy o tym wiedzieć. Więc skoro tata czy mama opiekują się nawzajem sobą i zabezpieczają nas, dając nam poczucie bezpieczeństwa, że u nich jest wszystko okej, bo to tylko jeden z nich chodzi po zakupy, bo jeden z nich ogarnia rachunki i potem nagle ten jeden, który to wszystko ogarniał, nagle odchodzi, to jest rewolucja w życiu zarówno tej osoby, która została sama, jak i reszty rodziny, bo zostają z bezradnym, pogubionym, starszym człowiekiem, którego nie można na 5 minut zostawić samego. Mhm. Albo nie daj Boże jest taka sytuacja, że jedno z rodziców na przykład doznaje udaru, tak? I nagle z osoby chodzącej jest osobą leżącą. Przewraca się, doznaje złamania. Z osoby chodzącej jest osobą leżącą. Wymaga 24-godzinnej opieki, przeorganizowania wszystkiego, zorganizowania łóżka.
Tak, słucham pani doktor tego, co pani mówi i myślę sobie, żeby się przygotować sensownie do tego, o czym pani teraz powiedziała przed chwilą, to my musimy właściwie tak już od 30, 20 roku życia, najlepiej w szkole, może średniej, zacząć pobierać jakieś lekcje, jakieś nauki, jakieś drogowskazy tego, jak ta opieka ma wyglądać, ale przecież wiadomo, że to jest utopia i to jest idealizm mój wielki w tym momencie i nikt tego nie będzie robił i nikt 40-latka nie będzie uczył tego, bo wszyscy biegną do pracy, wiadomo jakiej, wiadomo jak bardzo wyczerpującej i zajmują się swoimi rodzinami i nikt nie będzie się zajmował nauką i jakby przygotowywaniem do tego, o czym teraz pani powiedziała. Ale wydaje mi się, że ten wątek edukacyjny ważny. Jest bardzo ważny.
Ważny, tylko też wydaje mi się, że do tego to nie może być wątek edukacyjny w szkole podstawowej, tak? To musi być wątek gdzieś już w liceum, wtedy kiedy
może w rodzinach
troszkę...
w ogóle.
Fajnie by było, ja tylko zastanówmy się, czy rodziny mają czas. Czy nadal są rodziny wielopokoleniowe? Tych rodzin jest coraz mniej. Ja myślę, że tam, gdzie są babcie, dziadkowie, to jakby ta nauka przychodzi w sposób taki bardzo naturalny, jeżeli rodzina trzyma się razem. Ale jeżeli rodzina, dziecko ze swoimi dziećmi od swojego rodzica, czyli de facto od dziadków, mieszka daleko, to ten kontakt z dziadkami jest coraz rzadszy, bo dopóki dziecko jest mniejsze, to idzie do tych dziadków, prawda, bo to jest takie fajne, ta babcia, która rozpieści, no mówię o takich wyjątkowych babciach, prawda, bo już wiadomo, że też jest różnie, ale potem ten kontakt się spłyca, ta młodzież dąży już do spotkań ze swoimi rówieśnikami, jest to naturalne. Jakby do czego ja zmierzam? Ja zmierzam do tego, że my też nie możemy sprawić, że rodziny będą więźniami swoich chorych członków rodziny, tak? Tym bardziej, że wiecie państwo, przed audycją żeśmy rozmawiali tutaj o terminach oczekiwania na różne konsultacje, na rehabilitację i tak dalej. Niech mi państwo wierzą, ja to wszystko wiem. Ja to wszystko wiem. I mnie też denerwuje, że ja i irytuję i nie ma na to dobrego rozwiązania, dopóki jest po prostu za mało lekarzy, żeby wysłać pacjenta na szybką czy na pilną konsultację neurochirurgiczną. Bo czas na pilną to jest początek 2025 roku, a na zwykłą to jest 2026 rok. I teraz jak ja mam leczyć pacjenta, jeżeli wysyłam pacjenta na pilną konsultację, bo bez tego nie ruszę, muszę pewne rzeczy zasięgnąć opinii osób wyspecjalizowanych w innym kierunku, mądrzejszych, no po prostu potrzebuję też jako lekarz pomocy i nie mogę jej uzyskać.
Bardzo ciekawa dyskusja i też w naszych SMS-ach się już zaczyna tutaj wytwarzać. Państwo piszecie, ja bardzo za to dziękuję. 603-06-06-06. Piszcie, na jaką formę opieki państwa w Polsce mogą liczyć seniorzy, jak sobie taką opiekę można zorganizować w domu, jak państwo taką opiekę organizujecie i z jakich programów pomocowych wy czerpiecie i czy w jakiś sposób macie pomoc nad opiekującymi się seniorami i piszcie o tym. My będziemy o tym w drugiej części audycji, dosłownie za kilka minut. Zostańcie państwo z nami. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra i internista, jest ze mną w audycji Srebrne Pokolenie. Po chwili przerwy wracamy do audycji. Anna Rembas i dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra, internista w studio. Rozmawiamy dzisiaj o formach opieki państwa w Polsce dla seniorów, na jakie programy pomocowe mogą liczyć rodziny opiekujące się seniorami, czy opieka nad seniorem w Polsce to duży problem i co to znaczy tak naprawdę opiekować się seniorem. Tematów dużo, proszę państwa, ale tematy też, można powiedzieć, tworzą się cały czas na bieżąco, bo państwo piszecie. Dziękuję bardzo za ten odzew i proszę o więcej SMS-ów 603-06-06-06, jak wy tę opiekę postrzegacie, jak państwo sobie tą opiekę zapewniacie i jak ją organizujecie, co sprawia wam, opiekunom, najwięcej problemów i kto w Polsce opiekuje się przede wszystkim seniorami. Tego bym chciała też, żebyście państwo nawiązali. Tutaj pani doktor, sporo SMS-ów, może powinnyśmy kilka przeczytać. Opiekuje się 90-letnią mamą, odległość 100 kilometrów, brakuje mi 3 lata do emerytury, opieka w same weekendy nie wystarcza. Nie wiem, od czego zacząć, aby opisać codzienną trudność. Gdyby nie pomoc kilku serdecznych osób na miejscu, nie dałbym rady. Mama jest sama, ma pierwszy stopień niepełnosprawności. MOPS nie pomaga, gdy senior przepisał mieszkanie na bliskich. W pewnym stopniu to rozumiem, ale problemu opiekuna to nie rozwiązuje. Senior nadal przecież mieszka w miejscu swojego zamieszkania. Jak to jest, pani doktor, z tym MOPS-em, że MOPS nie pomaga, gdy senior przepisał mieszkanie na bliskich?
Pierwsze słyszę.
Ja też chyba...
żadnego wpływu, bo może być taka sytuacja, że senior mieszka u swojego dziecka w innym mieście i tam tak naprawdę wymaga tej pomocy. Także to nie chcę się tutaj wypowiadać, ale to jakoś tak nie... Nie ma to żadnego znaczenia. Dla MOPS-u istotne jest to, jaka jest emerytura czy renta tego seniora, ponieważ od tego uzależniona jest wycena opieki. Tak? Bo to się płaci. Jeżeli ktoś ma poniżej iluś tam, ja nie chcę teraz operować sumami, to senior nie płaci, a jeżeli powyżej iluś pieniążków, to w zależności od tego, ile powyżej, tam ta pewna opłata za opiekunów jest. Natomiast tutaj jest też poruszony taki bardzo ważny problem, więc tu to jest do sprawdzenia. Taki SMS, który mnie chyba poruszył, że bardzo duży problem w Polsce jest dla opiekunów osób niesprawnych, zarówno dzieci, jak i seniorów.
Niepełnosprawnych,
tak. I ktoś tutaj się pochylił, bo się nie podpisał, nad samymi opiekunami. I proszę państwa, to jest właśnie to, co mi spędza sens powiek, bo jakby po tym, że sam opiekun również podupada na zdrowiu. Dokładnie właśnie tak się dzieje. I to jest to, co my musimy zrozumieć i to musi wybrzmieć. I to musi też zrozumieć, wydaje mi się, że muszą to zrozumieć ważni w tym kraju, że w pewnym momencie rodzina pracująca rodzina, nawet opiekująca się 24 na dobę, nie pracująca rodzina, nie jest w stanie opiekować się tak trudnym pacjentem, jakim jest pacjent leżący, wymagający stałej opieki, zmiany pampersów, na przykład nawet ze względu fizycznej niemocy. Jak drobna 50-kilogramowa kobieta może podnosić swojego ojca, który waży 150 kilo i zmieniać mu pampers w łóżku? Wiecie państwo, ja już tak podaję takie przykłady, bo z miłości ludzie są w stanie zrobić wiele rzeczy, ale wcześniej czy później ona będzie wyczerpana psychicznie i fizycznie. Nie mamy jakby stworzonych, już nie mówię o opiece dla seniora, ale nie mamy też stworzonych programów dla samych opiekunów tych seniorów.
Ale tyle się mówi, pani doktor,
ale o tych się
programach.
Mówi, pani Aniu. I ja się wkurzam, bo się tylko mówi. No.
Pani ostatni występ w jednej ze stacji telewizyjnych też dotyczył opieki geriatrycznej w Polsce ogólnej.
Tak,
i też
tak.
Posypała się masa SMS-ów, z którymi...
Na szczęście większość z nich była pozytywna, że się... Bo ja powiedziałam takie zdanie, że jestem przerażona tym.
Ale to poszło w całą Polskę.
Tak jest,
więc coś się zaczyna wśród tych seniorów.
Kij w mrowicho wsadzony,
tak. Który SMS panią najbardziej poruszył?
Mnie najbardziej...
Było takich kilka SMS-ów, które panią powaliły?
Na przykład taki, że przyznajmy wszyscy szczerze, że pomoc będzie potrzebna tylko tej bezdzietnej geriatrii. Nie chcieli mieć dzieci, niech się teraz sami utrzymują.
O, proszę.
Tak mnie to zirytowało, proszę państwa, bo ja jestem bezdzietna i nie zawsze człowiek wybiera bezdzietność. Czasami tak się po prostu w życiu niektórych ludzi składa, ale tak samo pracuję, tak samo odkładam składki, prawda? I pracuję ciężko i mój mąż też. I teraz proszę państwa, Może też się zdarzyć tak, że bezdzietność jest tylko formą, bezdzietność dotyczy również ludzi, którzy mają dzieci. Bo mogły te dzieci odejść wcześniej niż ich rodzice, to jest pierwsza rzecz, a mogły wyjechać do Australii i niestety się tymi rodzicami nie zajmować. Czy ten rodzic, którym się nikt nie zajmuje, ale urodził, czy urodziła dziecko kobieta, czy mają dziecko, nie są bezdzietni, chociaż nikt się nimi w Polsce nie zajmuje, czy są nadal bezdzietni. Mnie to zirytowało, wiecie, jakby takie, bo to jest taki rodzaj kastowania, tak? Ja się poczułam tutaj po prostu w tej gorszej grupie i być może dlatego mnie tak wkurzyło, bo mnie to bezpośrednio dotknęło. Albo, że w naszym kraju nie stawia się na ludzi młodych, tylko się będziemy jeszcze teraz staruchami zajmować.
Taka treść?
Taka treść. Ale wiecie państwo, te staruchy nas urodziły, wychowały i zapewniły nam dobre życie. Bo prawda jest taka, że dobre czasy rodzą słabe pokolenie. A te dobre czasy były stworzone przez silnych ludzi z pokolenia przed, około i powojennego. Bo oni dostali nieźle w dupkę, żeby nam stworzyć czasy lepsze.
Jakim trzeba być człowiekiem, żeby mierzyć innych dzietnością, pani Joasia?
No można.
Wpisała.
Widzi pani Joanno, kochana, po prostu dziękuję za ten SMS.
A chodzi tutaj jeszcze o to przepisanie mieszkania, o którym
tak, właśnie widzę.
Pani Danuta pisała i o braku pomocy z tego tytułu, że na przykład ktoś Aha. przepisał mieszkanie.
Jezus, jestem w szoku.
MOPS poinformował mnie osobiście.
Pani Danuto, nie odpowiem na to pytanie, ale jestem po prostu tak zdziwiona, jestem zaszokowana i będę to po prostu sprawdzać. Z czystej ciekawości, bo mam takich seniorów, którzy nie mają zamieszkania stałego w Gdańsku, tylko mieszkają teraz u swoich dzieci w Trójmieście. Nie mówię, że w Gdańsku, tylko w Trójmieście. A pochodzą na przykład z innego województwa. I to nie ma żadnego znaczenia, że tam stoi mieszkanko, które jest wynajmowane, bo starsza pani już nie wróci, czy starszy pan do swojego mieszkania, a tutaj jest zaopiekowane przez swoje dziecko z pomocą MOPS-u.
My poruszyłyśmy też taki temat, czy opieki nad seniorem trzeba się uczyć i tutaj pani Ula i pan Jan wpisali taką informację dla nas, że srebrne pokolenie to nauka o starości. Na przykład już w szkole średniej czy rozmowy w rodzinach. Niestety my sami dorośli wybieramy starość, a ona zawsze się o nas upomni i nie zawsze będzie miła, przyjemna oraz łatwa. Trzeba rozmawiać, edukować i mówić w rodzinie oraz lekarzom prawdę i powoli mieć na nią zgodę samym ze sobą. Dziękujemy za ważny temat i ściskamy nas najserdeczniej. Także ta edukacja jest bardzo ważna, dlatego że powiedziałyśmy sobie, że są takie tematy, których najtrudniej się nauczyć, jeżeli chodzi o opiekę nad starszymi. I zastanawiałyśmy się, jak 60-latkowie albo 70-latkowie mogą opiekować się swoimi 80-90-letnimi rodzicami. Że jest to po prostu wielki problem, że jeżeli oni już tego nie są w stanie, jeżeli chodzi o siebie samych, udźwignąć, no to dokładnie. Cóż dopiero o pomoc innym.
Wiecie państwo, to są takie drobiazgi życia codziennego, tak? Jeżeli ten senior ma dziecko, które jest daleko, niech to będzie właśnie te 100 kilometrów, to nie siądzie w samochód i w ciągu 15 minut u tego seniora swojego nie będzie. Ale banalna rzecz, niech na przykład popsuje się pralka albo nagle popsuje się lodówka. I teraz, co ten bezradny, starszy człowiek ma zrobić? Bo najczęściej dzwoni do tego swojego bliskiego i ten bliski mówi, dobra, będę miał czas, to przyjadę. Bo musi ten czas sobie zorganizować, żeby tam dojechać. I wszyscy to rozumiemy. I teraz nie ma czegoś takiego na przykład, jak, nie wiem, stowarzyszenie samopomocowe osobom starszym, które organizuje sobie pomoc prawną, złote rączki, tak? Czyli jest tam pan hydraulik, pan prawnik, nie wiem, pani pisarka, pani fryzjerka, którzy razem tworzą jakąś taką społeczność, jakieś stowarzyszenie, jakąś fundację, gdzie senior może się zgłosić w razie czego pomocy. To jest, wiecie państwo, ja teraz po prostu sobie absolutnie fantazjuję. Nie mamy też, bo zobaczcie, powstają osiedla, gdzie mogą mieszkać osoby starsze, czyli przewidujące, że się zestarzeją i że ta starość będzie w Polsce samotna, gdzie ta opieka, jakiś ten nadzór będzie zorganizowany. Ale trzeba z tym trzeba dotrzeć do ludzi, a gro seniorów, którzy już teraz są seniorami, do tej informacji nie dotrą, bo już są za starzy, żeby takie zmiany w swoim życiu robić i nie są też mentalnie na to gotowi. To jest dla następnych pokoleń. I teraz musimy mieć jakiś wypracowany program, żeby zabezpieczyć ludzi, którzy mają teraz po 40, 50, za chwileczkę 60 lat, żeby też nie obudzili się z ręką w nocniku, że nagle nie mamy żadnej opieki. Wiecie państwo, jakby te ostatnie pół roku pracy, czy nawet rok pracy, gdzie jest taki straszny natłok pacjentów, takiej bezradności wśród pacjentów i wśród rodzin, czegoś takiego, czego ja wcześniej też nie widziałam jako lekarz. Takiego braku pomocy, prawdziwego braku pomocy, że ja czasami wracam do domu i wiecie, i nie wiem, co mam zrobić, jak odreagować, bo czasami nie dźwigam ilości problemów ludzi, ale one są na co dzień i od tego nie uciekniemy.
Bardzo dziękuję państwu, bo rozpisaliście się na temat swoich problemów. Dużo SMS-ów wpada do naszej skrzynki. Tutaj pani Marzena napisała: kilka lat temu opiekowałam się starszym bezdzietnym małżeństwem z rodziny. Ciocia, 125 kg leżąca, gdy trzeba było na SOR, potrafiono ją kilkanaście godzin trzymać na desce, bo nie opłacało się przenosić na łóżko. Obojętność totalna. Ja straciłam zdrowie psychiczne i rozwaliłam sobie kręgosłup. Lekarz z hospicjum domowego poradziła mi tylko, żebym ja ćwiczyła chyba, bo przecież, żeby ją ćwiczyć, bo może jakimś cudem wstać z łóżka. Ciocia przeżyła jeszcze jakieś 3 miesiące, łącznie koło roku się opiekowałam, bo wujek w następnym roku też odszedł, był cukrzykiem. Pani Marzeno, dziękujemy za informację, pozdrawiamy. I jeszcze pani Ula i pan Jan, co do opieki państwa, wciąż brakuje odpowiedniej opieki państwa. Społeczeństwo się starzeje, a rodzina już nie daje rady z różnych przyczyn. Pani doktor dobrze w wywiadzie powiedziała, że to obowiązek państwa i bardzo dobrze i odważnie. Jesteśmy dumni i wdzięczni o skierowaniu tych słów do władz. A dzieci to osobiste sprawy. Nie zawsze dzieci pomagają i nie zawsze chcą udzielać pomocy.
Nie zawsze też mogą, tak?
Bo nie zawsze też mogą.
No właśnie, wiecie, to są różne sytuacje. Jakby nie można wszystkich, pod jedną miarą.
Generalizować.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie. A zobaczcie państwo, jakie emocje ten temat budzi. I we mnie też on budzi emocje.
Piszecie państwo dużo.
Tak, bo to jest naprawdę, to jest taki temat, to jest mój chleb powszedni. Czasami mam wrażenie, pani Aniu, tylko powiem jedno zdanie. Ja czasami mam wrażenie, wiecie państwo, że w gabinecie geriatrycznym, poza tym, jak już wypiszę leki i spróbuję poprawić komfort życia fizycznego tego pacjenta, to tak naprawdę skupiamy się na organizacji życia całej rodziny. Jak pomóc ludziom? Gdzie iść? Pod jakie telefony dzwonić? Ale tych telefonów jest mało. Mało.
Opiekuję się moją 88-letnią matką. Jest już od 45 lat na pierwszej grupie inwalidzkiej. Bardzo niezdolna długo. Do samodzielnej egzystencji. Długo.
Długo bardzo. Na szczęście nie jest osobą leżącą.
Na szczęście nie jest osobą leżącą, ale już nie pamiętam, kiedy byłem na choć kilkudniowych wakacjach i mam coraz poważniejszą depresję. Rodzina i znajomi pomagają, ale nie są w stanie zrozumieć całej tej sytuacji i to jest najgorsze.
Nie są w stanie.
Nie są w stanie.
Panie Przemku,
nawet jeżeli mówią, tak, rozumiemy, pomożemy i tak dalej, to jakby...
Tak, to potem uciekają. Pomogą 1-2 dni i zwieją. I tak niestety też, wiecie państwo, jest w rodzinach, gdzie na przykład jest rodzeństwo, które ze sobą nawet dobrze współpracuje. To jest niestety zawsze tak, że jedno czy dwójka tego nawet licznego rodzeństwa zajmuje się bardziej, a reszta jest tylko na telefon, tak? Albo na przykład jest jeszcze taka sytuacja, że na przykład ktoś z rodzeństwa mówi, jak ciężko jest się opiekować mamą, bo mama nie współpracuje, nie pomaga, nie chce jeść, tak? Po czym idzie na tydzień ta mama do innej osoby z tej grupy rodzeństwa i tam jest świetnie, u mnie wszystko, u mnie to. Tak, bo ona poszła na chwileczkę w tak zwane gości. Pojechała na tydzień w gości, a na co dzień idzie do tego policjanta, którego może tak traktować, bo się do tego przyzwyczaiła. Wiecie państwo, i to jest też ta różnica. Rodzice być może wszystkie swoje dzieci kochają tak samo, ale jak przychodzi ten moment opieki, to zawsze jest ktoś, od kogo wymagają więcej. Mhm. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest.
Tutaj ktoś napisał, że jest osiedle w Sopocie dla niepełnosprawnych. Napisałem SMS-a z zapytaniem, czy mógłbym tam zamieszkać. Dostałem odpowiedź, że tam mogą mieszkać tylko osoby z Sopotu. Tu pan Grzegorz się wypowiedział.
No teraz też powstaje takie osiedle w Gdynia Witomino, prawda? No to chyba nawet też były panie, bo to mnie tam bardzo zainteresowało. Tylko
my robiłyśmy tutaj cykl audycji na ten temat, pani doktor.
Pamiętam.
Dla osób mieszkania dedykowane apartamenty właśnie
seniorom. I teraz wiecie państwo, jakie warunki trzeba spełnić, bo senior pewnie mógłby sprzedać dotychczasowe mieszkanie i na przykład tam kupić.
Znaczy, chyba musiałby nawet.
Nawet by musiał, bo chyba, że jest bardzo dobrze uposażony, ale czy tam zasobny. Ale wiecie państwo, no to też nie jest dla każdego. Tak? To nie jest dla każdego. I teraz widzicie Państwo, opieka długoterminowa. Przy opiece seniora my musimy być długodystansowcami.
Czyli tak naprawdę wniosek z tej naszej dyskusji dzisiejszej i z tych SMS-ów Państwa, za które ja bardzo dziękuję, jest taki, że w Polsce przede wszystkim seniorami opiekuje się rodzina.
Tak.
W dużej
ale
mierze.
Ale oczywiście, ale w ogóle bezwzględnie tak.
No bo do pani do gabinetu idą, ale tak. Potem wracają do domu i muszą sobie pani im to wszystko przemyśleć, rozrysować.
Tak jest.
I muszą to wszystko zorganizować, tak jest. Zaplanować.
Tak jest.
I teraz coraz więcej pojawia
I
się
i muszą
u pani...
jeszcze pomyśleć, jak mierz siły na zamiary, bo tak jak mówię, proszę państwa, to nie jest sprint, tylko maraton. Mhm. To jest maraton. Zobaczcie państwo, jak już nie dajemy rady opiekować się pacjentem onkologicznym w domu, jest hospicjum. A przychodzi też taki moment, że ten pacjent na przykład, który odchodzi z powodu starości, jest pacjentem leżącym, wymaga, ma odleżynę, nie chce jeść. I też jakby ta rodzina powinna mieć nie tylko opiekę wytchnieniową na 2 tygodnie, tylko też powinna mieć jakiś rodzaj placówki, która by... Dobra, niech to będzie wsparcie w domu, bo jest coś takiego jak opieka paliatywna, ale tam przyjdzie pielęgniarka raz w tygodniu, raz na miesiąc, raz na 2 tygodnie, tak jak będzie czas, bo tych podopiecznych jest dużo i też nie każdy się do tego nadaje. I wiecie państwo, i ja jakby wiem, że brakuje rąk do pracy, ale gdyby przeanalizować jedną rzecz, jeżeli dobrze zorganizujemy seniorowi opiekę, to on będzie mniej chodził po przychodniach. Będzie wymagał mniejszego leczenia. To będą jakieś zaoszczędzone pieniądze. Jeżeli odciążymy opiekunów, to nie będziemy musieli być może leczyć tych opiekunów za chwileczkę. Bo oni albo będą leczeni z powodu depresji, albo z powodu właśnie zmian w kręgosłupie, bo dźwigają. I nikim przy tym nie pomaga.
Zwrócił uwagę też jeszcze taki SMS i głos od państwa, od pani Krystyny, która napisała, że w momencie zabrania mamy męża do nas do mieszkania, to do wyliczenia pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej brany był dochód nie tylko bardzo niskiej emerytury, ale mój i męża. I pomoc się w związku z tym nie należała. Pomoc należała się tylko wtedy, gdy mama mieszkała sama. Tak pisze pani Krystyna. No tych różnych regulacji, no tych różnych, państwo, no. Że tak powiem, obwarowań jest dużo, prawda? Jest dużo tych programów pomocowych.
Czyli w tym momencie, widzicie państwo, no ale sprawa tak jest prosta. Najlepiej zostawić mamę samą, nie zajmować się, bo się rodzina się spięła w sobie, wykonała najlepsze zadanie, jakie mogła wykonać, czyli wzięła swoją mamę, bo się czuła za nią odpowiedzialna i nie może liczyć w tym momencie na pomoc z MOPS-u, bo już dodano i zięcia dochody, i córki dochody, tak i się seniorce pomoc nie należy.
Pani doktor...
No jakiej... Mnie to bulwersuje, przepraszam.
Będziemy kończyć powoli. No jeszcze, mamy kilka minut, ale czego tak naprawdę najbardziej potrzebuje polski senior i czego najbardziej boi się polski senior? Już tak, że tak powiem, konkludując i podsumowując to, jakiej opieki może
polski
też...
senior boi się niesprawności, bo boi się tego, że w tej niesprawności, jak nie będzie mógł decydować o sobie, ktoś, mówię to oczywiście w cudzysłowie i z takim przekąsem, cytując seniorów, wrzuci go gdzieś do jakiegoś domu starców i tam będzie w samotności umierać. Tego się boi polski senior. Natomiast realnie rzecz biorąc, polski senior tak, boi się niesprawności, bo wie, że uzyskanie pomocy trwa długo i że być może uzyska tę pomoc, jak będzie jeszcze bardziej niesprawny, albo jak zajmie się tym na przykład program Uwaga, sorry.
Nigdy pani nie żałowała, że została pani lekarzem, geriatrą właśnie, patrząc na ilość SMS-ów, które przyszły do nas do programu i tamtych, które przyszły po tamtym programie, które pani
wiecie państwo,
w poprzedniej stacji miała
Holender jasny, nie żałowałam. I powiem więcej jeszcze, żeby było optymistycznie na koniec, że ja nie planowałam być geriatrą. Że to mnie też trochę zaskoczyło. I myślę sobie, że to był bardzo dobry ruch w moim życiu, bo się absolutnie w tym spełniam. Absolutnie. Ja to lubię. pomimo tego, że po prostu czasami jestem też tym wykończona. Bo tak żyję w rozkroku pomiędzy przychodnią, a tak zwanymi znajomymi, którzy też potrzebują już teraz pomocy.
Ale fajny SMS pan napisał.
Właśnie widzę.
Pan Michał, pani doktor, może pani przeczytać?
Tak. Dzień dobry. Razem z żoneczką edukujemy się dzięki paniom i audycji, którą prowadzicie. Aktualnie jesteśmy rok przed 50. Z mojej statystyki wynika, że zostało nam cirka 25 lat życia i gdybym miał powiedzieć swoim córkom, co mają zrobić, gdy starość nas z żonką dopadnie, szczerze nie mam pojęcia. To samo się tyczy dwóch naszych mam. Gdzie się zwrócić, z kim porozmawiać? No właśnie. No cóż, dzisiaj dostaliśmy cynk od was, że trzeba już teraz działać. Pozdrawiam Małgosia i Michał z Klukowa.
Pani Małgorzato i pani Michale, dziękujemy bardzo za ten właśnie SMS. I pani doktor, coś optymistycznego jeszcze tak zupełnie na koniec.
Proszę państwa, ja to powiem moją ukochaną fraszkę Staudingera, którą kończę większość spotkań z seniorami i nie tylko. Trzeba cierpliwość mieć anielską, żeby znosić własne cielsko.
Będziemy się w takim razie żegnać z państwem. Ja bardzo dziękuję za te wszystkie informacje, które państwo o swoich formach opieki nad seniorami przysłaliście. Nie spodziewałam się, że tyle tych SMS-ów pani doktor
przyjdzie. Ja też nie, ale widzi pani Aniu, bo to jest tak.
To jest taki temat bardzo, bardzo nośny.
Bo to dotyczy coraz większej ilości ludzi. Ludzie po prostu nie wiedzą, co zrobić ze swoimi starymi rodzicami i gdzie się zwrócić o pomoc. Mhm. No właśnie.
I czasami nawet ze sobą już.
Dokładnie, bo są wykończeni opieką. Bo są wykończeni opieką. Miliardem telefonów dziennie, pytaniem o to samo, bezsennością, tym, że senior wychodzi na, wiecie państwo, różnymi zachowaniami, agresją seniora, brakiem wdzięczności. Po prostu są w czarnym tunelu, z niego nie potrafią wyjść i nie mają pomocy.
My o tym zespole wypalenia opiekuna może jednak za tydzień zrobimy audycję, pani doktor, bo był chyba wykład i miała pani warsztaty na ten temat poświęcone tak, też. Tak. Myślę, że to też jest dosyć
ciekawy
temat.
Tak, będę
temat,
kontynuować. To będę robić na pewno,
bo przyszło
też
sporo
wiem,
osób.
Że... Tak. I wiem, że to jest potrzebne.
Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra i internista. Państwo też byliście gośćmi tej audycji. Ja bardzo dziękuję za te wszystkie SMS-y i kłaniam się, Anna Rębas, do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.